Muszę wam powiedzieć, że kilka razy już zdarzyło mi się dzielić kazaniem u nas w kościele, ale zwykle tak dopiero wieczorem w sobotę albo w niedzielę rano jakiś taki stresik czułem lekki. Tym razem nie wiem dlaczego, ale już tak jakoś od paru dni go odczuwam. On jest i pozytywny, i nie do końca zdefiniowany i zrozumiały. Pan Bóg wie. Chciałbym jedno zaznaczyć na początku, że kiedy słuchamy to, czym ktoś się dzieli, w tym przypadku na przykład ja, to ja rozumiem, że każdy z nas przede wszystkim ma w priorytecie to, żeby słuchać, co Pan Bóg chce mi w mojej sytuacji, w jakiej ja się znajduję, powiedzieć. I zachęcam do tego, żeby rozróżnić, co Pan Bóg do mnie mówi, a co diabeł. Jeśli pojawia się osąd i krytyka, to raczej to nie jest od Pana Boga. Jeśli pojawi się nawet smutek jakiś, ale ku temu, że chce nam się odnowienia, odświeżenia tego, co Bóg chce, to dobrze. Więc postarajmy się to rozróżniać, dobrze? I ja wiem, że każdy z nas jest w różnej sytuacji, więc rozumiem, że każdy z tego talerzyka, czy z tych świadectw, co Monika mówiła, Michał, Żenia, uwielbienia, tego, co ja będę mówił, tego, co się później będzie działo, weźmie po prostu to, czego potrzebuje. Gdyż nie jest przypadkiem to, że tutaj jesteś. Nie jest przypadkiem to wszystko, co się tutaj wydarzy. Więc niech Pan Bóg tego użyje. Pozwólcie, że pomodlę się. Panie Boże, Ty jesteś gospodarzem. Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Ojcem. Należymy przede wszystkim do Ciebie. Dziękuję Tobie za Twoje słowo, za Twojego ducha, za to, że mamy siebie wokół nas. Dziękuję Tobie za to, że Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi, oddałeś swojego Syna za nas. Ale też dziękuję Tobie za to, że zatroszczyłeś się o to dalej, jak mamy żyć z Tobą, ale też o to, aby powierzyć nam to wspaniałe zadanie i używać nas, abyśmy byli narzędziami w Twoich rękach. Więc modlę się, aby to był czas przede wszystkim takiej zachęty, przypomnienia, odświeżenia, odnowienia, ale też takiego rozpalenia do tego, aby być Twoimi świadkami, gdziekolwiek nas poślesz i w jakikolwiek sposób będziesz chciał nas służyć. Tobie się powierzam, Panie, i proszę Ciebie, abyś tego użył. W imieniu Jezusa. Amen. No dobrze. Wszelka zbieżność tytułu z czymkolwiek jest oczywiście przypadkowa. Nie myślcie tutaj za dużo. Więc czym prędzej przerzucę slajd. Chciałbym przypomnieć wam o pewnym spotkaniu Pana Jezusa z Tobą. Nie z wami, ale właśnie z Tobą. Pewnie wiele spotkań z Panem Jezusem odbyliście w swoim życiu. I o tym też nieraz już ktoś tam wspominał. Nawet tydzień temu było o tym przypomniane. Ale teraz chciałbym przypomnieć wam o waszym, twoim spotkaniu z Panem Jezusem, na którym to spotkaniu wydarzyło się coś takiego. A Jezus podszedł i zwrócił się do ciebie w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i ziemi. Idź więc i pozyskuj uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcij ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucz przestrzegać wszystkiego, co Tobie przykazałem. A oto ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc dzisiaj nie musimy mieć wątpliwości, czy Bóg nas posyła. Kogo Bóg posyła? Jak czytamy w Księdze Izajasza, kiedy Bóg pyta, kogo pośle, to tam rzeczywiście Bóg się pytał o to, kogo by posłać. Dzisiaj już każdy z nas jest posłany. Oczywiście czasami może to dotyczyć pewnych szczegółów. Panie Boże, gdzie, jak, oto jestem, poślij mnie. No ale rzeczywiście, czy w wyniku tego spotkania dalej jestem gotowy iść i czynić uczniami? Czy dalej żyję z taką świadomością, że Jezus, ten potężny Jezus, jest cały czas przy mnie? I to On mnie posyła i On chce mnie używać. Dobrze, to teraz troszeczkę się tak pochwalę przed wami. Jak tak myślę o sobie, pozwolę sobie na taką małą nieskromność, że jestem taki wyjątkowy. Jestem naprawdę taką super osobą i nie ma innej poza mną, wyobraźcie sobie. A dlaczego? Bo tylko ja mam taki zasięg wpływu i nikt innego nie ma. Nikt inny nie ma tak, dokładnie takich sąsiadów, takiej rodziny, takich współpracowników. Nikt inny nie spotka współpacjentów w poczekalni u lekarza. Nikt nigdy nie siądzie dokładnie przy takich osobach w pociągu. Nikt nie ma tak naprawdę takich kontaktów na Facebooku jak ja albo w telefonie. Nikt. Po prostu jestem wyjątkowy. Ja kiedy, pamiętam, na drugim roku studiów, sam będąc w pokoju w akademiku, oddałem swoje życie Bogu w takiej krótkiej modlitwie z wiarą. Nic się nadprzyrodzonego, że tak powiem, ludzkimi oczami nie wydarzyło, ale to, co się wydarzyło, to to, że wiedziałem już na drugi dzień, kim jestem. Wiedziałem, co się ze mną stało, by jakbym umarł. Miałem pokój i poczucie bezpieczeństwa w sercu i niesamowitą radość, która nawet sprawiała, że ja jako introwertyk, flegmatyk i w ogóle i melancholik chodziłem prawie nad ziemią, ciesząc się tym, co Bóg dla mnie zrobił i zacząłem rozmawiać z osobami w akademiku, na roku, z mojej rodziny o tym, co Jezus dla mnie zrobił już na drugi dzień, chociaż nikt nie musiał mówić mi, że to trzeba robić. Dlaczego? Ponieważ rzeczywiście to się wydarzyło. Jezus tu wszedł i zmienił moje życie i zbawił mnie i okazał mi swoją miłość. I wtedy jedną z takich osób, nie będę mówił tutaj o wszystkich, był też Staszek, który był razem ze mną na roku. On był najlepszym uczniem, nie musiał się nawet dużo uczyć, ale zawsze był najlepszy. Rozmawialiśmy długo, często. Pół roku po mnie on oddał swoje życie Bogu i dzisiaj jest osobą, która w taki pełnoetatowy sposób służy Panu Bogu, która aktualnie robi doktorat gdzieś tam w Stanach teologicznych, ale służy tutaj wielu misjonarzom w różnych państwach Europy Wschodniej właśnie w takich podstawach biblijnych i odkrywaniu Bożego Słowa. Więc dla mnie to jest niesamowitą zachętą, że no, on mieszkał kilka pokoi dalej, byliśmy razem na roku, ale mogłem być świadkiem tego, że on mógł usłyszeć Ewangelię i potem ją przyjąć. Chociaż robiłem to w bardzo niedoskonały sposób, ale do dzisiaj znam niektóre osoby, które wtedy w wyniku tego świadczenia o dziwo oddały swoje życie Panu Bogu i do dzisiaj wiernie chodzą z Nim i służą również Jemu. I tak sobie myślę jak o tym, co powiedziała Monika, że ja również staram się, to jest kwestia tego, jaką mamy mentalność i co myślimy u nas. Czy jestem rzeczywiście tym narzędziem? Tu i teraz, dzisiaj, jutro, pojutrze, przez cały tydzień. Kiedy mi się zdarza bywać na przykład na pogrzebach, od jakiegoś czasu ktoś z rodziny prosi mnie, żebym podziękował rodzinie za przyjście. Jak już ksiądz skończy, wszystko się skończy, więc ja wtedy mogę wziąć mikrofon i podzielić się tak naprawdę do tych, którzy tam przychodzą i opowiedzieć, co Jezus zrobił dla nich i że Jemu zależy na tym, aby oni poznali Go osobiście. Modliłem się też o to, pamiętam, przed pierwszym takim razem całą drogę na ten pogrzeb modliłem się o taką okazję. Myślałem, że to będzie w inny sposób, ja sobie zaplanowałem to inaczej, a Pan Bóg zorganizował mi publiczne przemawianie nad grobem. Kiedy jestem na weselach, nawet w tańcu mi się zdarza to, żeby podzielić się Bożą miłością, ale to właśnie wynika z tego, że tak jak Monika mówiła, z kimś mamy już okazję 2 minuty rozmawiać albo 3, dlaczego tego nie nazwać okazją od Boga do tego, aby być Jego świadkiem i dać się Jemu użyć, tak jak ta osoba oczywiście pozwoli. No i teraz pomyślcie o sobie, jacy wy jesteście wyjątkowi. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Nikt nie ma takich sąsiadów, takiej rodziny, takich kontaktów w telefonie, takich znajomych na Facebooku. Nikt nie będzie miał takich współpracowników albo współstudentów na twojej grupie na roku, na studiach. Nikt inny. Jesteś wyjątkowy i nikogo już więcej takiego nie będzie. Jest to niesamowicie wyróżniające. Jest to niesamowita okazja, ale też jest to niesamowita odpowiedzialność za osoby z zasięgu naszego wpływu. I tak się zastanawiam, ponieważ od wielu lat, jak służę Panu Bogu, miałem okazję do różnych grup, w różnych warunkach mówić jakąś zachętę do tego, żeby dzielić się Ewangelią. I często używałem takich powodów jak No, bez Chrystusa ludzie są zgubieni. No, Jezus jest naszym nauczycielem, mistrzem, więc my go uczniami, więc chcemy go naśladować. Albo no, jest niebo i piekło. Czy wierzymy w to? To trzeba ludziom o tym mówić. Wiecie, co po latach zauważyłem, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jakoś tak mocniej na kimś wywarło wrażenie. Mam wrażenie, że mówiłem o rzeczach, o których ludzie dobrze wiedzą. I to, że ja im o tym powiem, to tak naprawdę nic nie sprawi różnicy. Więc pewnie jakbym dzisiaj o tym powiedział i na tym zakończył, pewnie niewiele by się wydarzyło. I tak w ostatnich latach, jak częścią naszej służby z Moniką jest to, że bywamy w różnych miastach, w różnych kościołach, w różnych grupach wierzących ludzi i chodzimy z nimi na ewangelizację, rozmawiamy na ten temat, rozmawiam też z nimi indywidualnie. I chciałem się podzielić z wami tym, jakie ja dostrzegam w rozmowach z poznawaniem wierzących ludzi w całej Polsce, takich osiem przeszkód, które ja widzę w tym, że Boże dzieci nie dzielą się Ewangelią albo robią to bardzo w ograniczony sposób. Po pierwsze, jest to strach. A oczywiście według mnie, jak tak bliżej porozmawiać o tym, jest on niczym nieuzasadniony. Szczególnie w naszym kraju. Ja z najbardziej agresywną reakcją, jaką się spotkałem, kiedy zaczepiłem kogoś i próbowałem się podzielić Ewangelią, to było: Panie, daj Pan spokój. I to była najbardziej, ta osoba nawet mnie nie dotknęła. Więc jeżeli ja miałbym się bać, to nie mam żadnych podstaw. A nawet jeśli mielibyśmy się czego bać, to jak czytacie chociażby Dzieje Apostolskie, czytacie o uczniach Jezusa, którzy szli i głosili Ewangelię, to jest napisane: szli i z odwagą głosili Ewangelię. Odwaga jest potrzebna tam, gdzie się boimy. Więc ona może być całkiem naturalna i jest. Znaczy strach jest też całkiem naturalny. Odwaga jest zwycięstwem nad strachem. W sile i w obecności Pana Jezusa, który jest z nami. Więc to nie jest przeszkoda, na której możemy się oprzeć. Po drugie, myślę, że to, co ja spotykam, to jest po prostu egoizm. I to jest takie zbytnie skupienie się na swoim życiu, na swoich troskach, na swoich sprawach, na tak zwanym przetrwaniu do jutra. I wiem, że jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych i przechodzimy przez różne doświadczenia i mamy różne problemy. Ale czy w nich również mówimy Panu Bogu: Panie Boże, jest trudno rzeczywiście, ale pamiętam to spotkanie z Tobą, które jest zapisane w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. Te słowa, które wypowiedziałeś do uczniów, ale też powiedziałeś do mnie. Więc chcę Tobie ufać. Pomóż mi zaufać Tobie w tym doświadczeniu, a ci, którzy mnie znają z mojego zasięgu wpływu, będą mnie pytać: a co sprawia, że Ty masz taki pokój w takiej trudnej sytuacji? I Ty będziesz mógł im zaświadczyć o tym, co sprawia i kim Bóg jest dla Ciebie i co zrobił w Twoim życiu. Po trzecie, jak sobie myślałem, jest to po prostu nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Może być naszą pułapką to, że interpretujemy Boże Słowo tak, jak chcemy i traktujemy je bardzo wybiórczo. Pewne fragmenty do nas mówią, bo akurat jest nam wygodnie, żeby one do nas mówiły. Pewne omijamy albo przechodzimy do porządku dziennego nad nimi. Po prostu jesteśmy nieposłuszni. Czwarta to może być grzech, który jest w naszym życiu, z którym się nie rozprawiliśmy. A kiedy żyjemy w grzechu, a nie w zwycięstwie nad grzechem, nad pokusą, to nasza nawet wrażliwość na Ducha Świętego, który chce nas prowadzić i używać, dużo spada. Nasza chęć dzielenia się Ewangelią spada, no bo czym ja mam się z tym ludźmi dzielić, jeśli ja sam nie daję rady? Jeśli ja sam jestem smutny, przygnębiony, osaczony, żyję od porażki do porażki, a nie od zwycięstwa do zwycięstwa. Piąta. Życie w chrześcijaństwie, które się samemu stworzyło i w którym jest wygodnie i bezpiecznie. I wiecie, to może być tak naprawdę chrześcijaństwo, które stworzyliśmy, które jest oparte na Biblii, gdzie ona jest autorytetem, gdzie oczywiście dla mnie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu, gdzie mam wspólnotę ludzi wierzących, z którymi mam więź i na nabożeństwo, które uczęszczam. I to jest troszeczkę powiązane z tym poprzednim. Czy rzeczywiście to jest mój świat, który ja stworzyłem, czy to jest Boży świat, który On stwarza w moim życiu? Szóste, Podam wam taki przykład. We Wrocławiu rozmawiałem z jednym z takich liderów grupy młodzieżowej z jednego z kościołów i pytałem się jego, jak u niego jest właśnie z tą dziedziną dzielenia się swoją wiarą w takim codziennym życiu. On mówił, ja zawsze myślałem, są tacy ludzie jak ty, jak on, jak tamten. Nie, ja tutaj mam swoją odpowiedzialność w kościele. No ja mu zadałem pytanie, ale jesteś liderem tych młodych ludzi i oni z ciebie biorą przykład. Nie z tamtego, nie z książek, ale przede wszystkim widzą ciebie. Więc czy ty jesteś przykładem dla tych młodych ludzi, że chrześcijanin jest świadkiem Jezusa w swoim codziennym życiu? Więc każdy z nas odbył to spotkanie z Jezusem i każdy z nas jest powołany. Oczywiście każdy w różnym zakresie, w różnej formie, w różnym miejscu, ale każdy. Niektórzy chrześcijanie, spotkałem się z kolei, mówili mi wprost, że słuchaj, to nie może być takie jedyne radykalne rozwiązanie, że tylko w Chrystusie jest zbawienie, a jak nie, to ludzie idą do piekła. No bo jeśli by to było takie jedyne rozwiązanie, no to ja chyba musiałbym zrezygnować ze swoich planów, z kursu zostania pilotem albo z czegoś tam i tylko oddać się i powierzyć tak naprawdę temu, żeby głosić to ludziom. Więc ja tak naprawdę nie miałem już nic do dodania w tej rozmowie. Ta osoba troszeczkę odpowiedziała sobie sama. Ale to wcale nie musi być tak, że wszyscy zostaną misjonarzami i musimy zrezygnować ze swoich planów. Ja nie o tym tutaj mówię. Mówię o tym, czy dzielenie się swoją wiarą jest stylem naszego życia. Jest częścią nas każdego dnia. I ostatnie, o którym myślałem, to jest takie może dwuczęściowe, że po pierwsze, być może do mnie samego Ewangelia tak naprawdę nie do końca dotarła, nawet wtedy, kiedy oddawałem swoje życie Panu Bogu. Albo być może dotarła, ale już za bardzo do tego przywykłem, że jestem zbawiony i Jezus umarł i to już mnie w ogóle nie rusza. A jeżeli to mnie samego nie rusza, to nie mam też powodu i motywacji i zapału do tego, żeby mówić ludziom, bo też przyzwyczaiłem się do tego, że wokół mnie byli, są i będą ludzie, którzy nie są narodzeni na nowo i którzy umierają i idą do piekła. I do tego też można się przyzwyczaić, tak jak przyzwyczailiśmy się już chyba do tego, że jest wojna na Ukrainie i inaczej na to reagujemy po pół roku, tak? Więc pomyślcie przez chwilkę, co to był za moment, kiedy zrozumiałaś Ewangelię, kiedy tak bardzo zrozumiałaś, jaka jesteś grzeszna, jak bardzo potrzebujesz Jezusa. I co się wydarzyło, kiedy poprosiłeś Go o to, żeby wszedł do Twojego życia, przebaczył Ci Twoje grzechy już na zawsze i stałeś się dzieckiem Bożym? Co się wydarzyło tak naprawdę? Czy pamiętacie ten moment? Czy jak myślicie o Nim, to coś w Was ożywa, coś Was dotyka, coś Was porusza? Jeśli nie, to może to jest dobry moment, żeby o tym pomyśleć przed Bogiem i zbadać swoje serce. Okej, to poproszę Pawła. Wiecie, byłem na Poland Rocku, nie miałem okazji jeszcze opowiadać wam o tym. A, tu jeszcze pamiętacie te wersety, jak Jezus po uzdrowieniu głuchoniemego powiedział, żeby nie dzielili się, nie opowiadali o tym, co oni robili. Byli oczywiście Jemu nieposłuszni. Dlaczego? Bo nie mogli o tym nie opowiadać, co widzieli i czego doświadczyli. I to samo mówili uczniowie Jezusa. My nie potrafimy nie mówić o tym, co usłyszeliśmy. Czy rzeczywiście jesteś osobą, która nie potrafi, która nie może, która nie jest w stanie nie powiedzieć o tym i nie trzymać tego dla siebie? To już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Pamiętacie moją uwagę z początku? Słuchamy Pana Boga i Ducha Świętego w tych pytaniach, tak? A nie tego, co nam podsuwa diabeł. Nie osądu i krytyki, ale tego, co Duch Święty chce zrobić. Kiedy byliśmy na Poland Rocku, tam w około 30 osób, niesamowite dla mnie było to, że któregoś dnia rzeczywiście patrzę, przyjeżdża jakiś gość, właśnie Paweł przyjechał sam z plecakiem, bez żadnej grupy, bez żadnej ochrony, dołączył do naszego obozu, poznaliśmy się i wiecie, dopiero w rozmowie tak naprawdę się dowiedziałem, że on jest u nas w kościele, że kiedy się nawrócił, że jest z Czech. Nie wiem, ile osób z was go zna, ale mi trochę było wstyd. Znaczy fakt, że ostatnie pół roku rzeczywiście bardzo rzadko bywałem tutaj, to prawda. Ale z jednej strony wstyd, a z drugiej strony byłem bardzo uradowany i podekscytowany, że właśnie osoba z naszego kościoła, z Krakowa, dołączyła tutaj do mnie, do tej ekipy. I jak się skończy Poland Rock, nadal będziemy w Krakowie, w Betlejem i kto wie. Więc chciałem poprosić Pawła, żeby on podzielił się też tym, co on przeżył na Poland Rocku. Przywitajmy go, zachęćmy go.
Dziękuję też wam wszystkim. Dziękuję ci za te słowa, bo jak mówiłeś, ta odwaga to po prostu daje Pan i wszystko się wtedy zmienia. Chciałem wam jeszcze pozdrowić od mojej mamy. Powiedziała, że mam pozdrowić wszystkie, więc... więc tak jest. Chcę wam powiedzieć, że jechałem pociągiem i w tym pociągu się tak głośno krzyczało takie hasło: zaraz będzie ciemno, nie? Zaraz będzie ciemno i te osoby, no tam były takie różne i po prostu piły alkohole i nawet pociąg się musiał zatrzymać, bo musiała tam ochroniarzy podejść tam i kogoś zatrzymać, więc no, naprawdę było tam ciemno i potem jak tam dotarłem, Jezus, On jest w każdej ciemności i On działa w każdym z nas, wierzących ludziach, niewierzących ludziach, a po prostu przyjechałem tam i poszedłem głosić Ewangelię i widziałem ludzi i wiecie, to jak wyglądają, to są tylko maski, nie? Nawet tam był gościu przebrany za śmierć, a wiecie, to jest tylko maska po prostu. Wiecie, Pan zna każdego serce i widziałem ludzi, którzy byli zranieni, którzy byli odrzuceni, którzy szukali właśnie Boga, pragnęli takie pragnienie szukania Boga i wierzę, że po prostu Pan mocno tam działał w tych miejscach, dlatego że mnie się to dotyka, kiedy ktoś kogoś źle traktuje, kiedy po prostu ktoś traktuje kogoś jak, nie wiem, jak zwierzęta, jakiegoś człowieka i bardzo mnie to boli wtedy i bardzo mi było przykro i chciałem się modlić o tych ludzi i było to takie bardzo też głębokie pod tym kątem, o co oni chcieli się modlić. Chcieli się modlić o to, by właśnie się zaczęli modlić. Chcieli się modlić o to, że chcieli jakiegoś znaku od Pana, że On jest z nimi. Chcieli się modlić o to, żeby właśnie odkrywali właśnie to, kim Pan jest. Więc to były, wiecie, takie niesamowite prośby o modlitwę, które się mnie dotykali. I no mówię, było to niesamowite i... Niesamowite, jak Pan działa w każdym z nas i wiecie, człowiek sam od siebie nie jest w stanie nic zrobić, ale On, Jezus, On jest w stanie zmienić każdego i On pragnie po prostu, żeby każdy do Niego przyszedł, każdy, bo po prostu Jego dzieci są wszędzie zgubione, ale On pragnie, On ma bardzo duże pragnienie, by właśnie przyszedli wszyscy do Niego, wyznali swoje grzechy i spędzali z Nim czas. To nie jest coś takiego, wiecie, na tydzień, raz w miesiącu, raz za rok, ale na co dzień taka relacja, bo On tak naprawdę walczy o każdy dzień, żebyśmy my z Nim spędzali, ale i też o tych ludzi właśnie na zewnątrz, właśnie i niewierzących, i wierzących. On walczy o każdego z nas na każdy dzień i po prostu jest niesamowite, jak działa wśród ludzi.
Poland Rock jest takim miejscem, gdzie jest kilkaset tysięcy ludzi i tak naprawdę to nie jest tak, że to jest jakaś mała grupa społeczeństwa polskiego, która właśnie tam jeździ. Tak naprawdę to jest przekrój naszego narodu. To jest tak, że na co dzień ludzie w krawatach, w koszulach idą do korporacji, do pracy, a na Poland Rocku spotykasz ich i rozmawiasz z nimi, są całkiem inaczej ubrani, całkiem inaczej się zachowują. Kto wie, czy wtedy i tam tak naprawdę nie widzimy tego, jaki jest stan naszego społeczeństwa, jaki jest przekrój naszego społeczeństwa. I rzeczywiście tak było. Wiele rozmów, które ja miałem Rozpoczynały się tak, że przez pierwsze 3-4 minuty myślałem, to do niczego nie prowadzi, z tego nic nie będzie, za chwilę się rozstaniemy. Co ta piwa, co puszka piwa robi w ręku tak naprawdę? Ale po 30-40 minutach rozmowy z tym człowiekiem okazało się, że jesteśmy bardzo głęboko, gdzie ja bardzo głęboko dzielę się tym, co się dzieje w moim życiu, jak ja doświadczam Pana Boga, ale też on dzieli się bardzo głęboko tego, czego on potrzebuje i opowiada mi o tym, że słuchaj, na przykład taki jeden Michał, słuchaj, mam 24 lata, prawie wszystko już osiągnąłem w swoim życiu, co chciałem. Za jakiś czas planuję skończyć ze swoim życiem, bo już nic mnie nie czeka. Takie osoby spotykaliśmy i to nie były pojedyncze przypadki, które nie widziały sensu swojego życia, które nie miały bliskich relacji z innymi ludźmi, które były naprawdę samotne i zagubione w tym tłumie. I to są ludzie, którzy przyjechali z naszych polskich miast, z naszych, być może nasi współpracownicy tam, gdzie pracujemy, albo sąsiedzi tam, gdzie mieszkamy. I już jak pamiętam, po którymś ponad roku dzieliłem się z wami i mówiłem wam, że ten fragment wtedy na nowo ożył w moim sercu, gdzie jest napisane, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. I tak bardzo mocno mnie to dotknęło, że Jezus mógłby tu stanąć osobiście, ale nie chce. On chce, żebym ja to zrobił i w Jego miejsce, w Jego imieniu powiedział to, co On by chciał powiedzieć tym ludziom. Tym, że na przykład Wojtek, umarłem za Ciebie na krzyżu, kocham Ciebie bardzo, chcę wejść do Twojego życia, przebaczyć Ci i zrobić porządek w Twoim życiu, pomóc Ci w tym i poprowadzić Cię przez to życie. Ciebie przez to życie. To mogę w imieniu Jezusa mu powiedzieć. To jest niesamowita łaska, wyróżnienie, ale właśnie tak jak wcześniej mówiłem, też odpowiedzialność. Okej. Okay. Następna rzecz. O Bethlehem Outside słyszeliście w zeszłym roku, że coś takiego się działo. Na tym zdjęciu jest tylko część naszej ekipy, która bywała na tych ewangelizacjach prawie co tydzień. Byliśmy w hucie na jednym osiedlu, w hucie na drugim osiedlu, na plantach gdzieś tam na rynku. Tu jeszcze brakuje Matuszczaków, tu jeszcze brakuje Michała Kasperczyka, innych, czy Noemi, którzy dołączali też do tego. Akurat nie miałem zdjęcia, gdzie jesteśmy wszyscy. I wiecie, spotykaliśmy właśnie tam pośród osiedli, gdzie Ewa pięknie śpiewała, Bogdan i Michał grali. A my rozmawialiśmy z ludźmi, którzy przychodzili na spacer ze swoimi dziećmi. Albo tak po prostu przychodzili i mogliśmy opowiadać im o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Pan Bogdan widać tutaj bardzo wyraźnie instruuje Pana, co się stanie, jak nie uwierzy. Oj, oj, oj. Dzieliliśmy się wersetami. Tutaj Monika rozdawała też wersety, czytały je dzieci. Jedna dziewczynka, z tego co pamiętam, chyba przeczytała i mówiła, że właśnie jej mama też wylosowała właśnie taki werset, który ona, a jak ona wylosowała, to się okazało, że właśnie taki sam tatuaż miała na przykład na swoim ręku z dokładnie tym wersetem, który wylosowała. Więc mieliśmy bardzo dużo rozmów, dziesiątki rozmów na duchowe tematy, modlitw za ludzi i też kilka osób, które oddały swoje życie Panu Bogu. Padał też deszcz, więc szukaliśmy schronienia. I też Marka poproszę, żeby krótko się podzielił, jak było.
Cześć, witajcie. Dużo padło takich słów zachęty. Ja też powiem o tym, że warto odkrywać siebie. Tym, że to, co jest najważniejszego dla nas, nasza relacja z Bogiem, to, co On robi w naszym życiu i to, że chce też działać w innych ludziach, warto to jakoś koncentrować się na tym. Ja mam takie myślenie, że jesteśmy każdy z nas światłem Jezusa na tym świecie i być może tylko możemy w ograniczonym stopniu rozświecać czyjeś życie, no ale to, co ty powiedziałeś, Jurku, nikt nie jest w tym miejscu, co my. Każdy z nas jest wyjątkowy i szczególny. I nie wiem jak wy, ale ja kiedy modliłem się, tak pamiętam tą moją jedną pierwszą modlitwą do Jezusa, prośbą o przebaczenie moich grzechów, też tam powiedziałem takie słowa: czyń mnie takim, jakim chcesz, żebym był. A gdzieś tam jest takie znaczenie w tym, jestem do Twojej dyspozycji. Użyj mnie. Napisałem sobie, wiecie, myśląc tak, co się działo podczas Bethlehem Outside i kilka haseł wam powiem. na plantach. Spotykaliśmy ludzi, którzy... Ja spotkałem człowieka, który czekał na samolot, czekał na to, aż będzie odpowiednia godzina, pójdzie na lotnisko, na samolot do kolejnego kraju, Holender. Uczył się w szkole chrześcijańskiej, ale ku mojemu zaskoczeniu nie słyszał tam nigdy Ewangelii. To taka może dla nas, które jeśli nasze dzieci chodzą do takiej szkoły, warto się upewniać, co tam do końca one... Może nie to, że szkoła była zła, ale co one słyszą, ponieważ ze względu na siebie. I miał okazję... Ja miałem okazję ćwiczyć mój angielski, a on miał okazję rozumieć, po co Jezus przyszedł na świat. Finn, taki człowiek z Finlandii, też tutaj ćwiczyłem angielski, ale nie, na plantach nie tylko są bycie angielskojęzyczni, są też Polacy, ale akurat on był o tyle ciekawy, że zwiedzał świat, był otwarty, żeby rozmawiać. Syn pastora ewangelickiego z Finlandii, ale dla niego religia to natura. I wiecie, pan, być może byłem odpowiedzią na modlitwę jego taty, a może i jego babci, żeby kogoś postawił na jego miejscu, kto przypomni mu o Jezusie. Rozstaliśmy się, on pojechał gdzieś tam dalej. To była też ciekawa sytuacja, że tego dnia, to był jakiś październik, czyli listopad ubiegłego roku, strasznie padało i moja żona rozmawiała z taką dziewczyną, stały pod drzewem, wiecie, nie? Stały pod drzewem, bo padało. Ja rozmawiałem z tym Finlandczykiem, Finem, a ona rozmawiała z tą kobietą. Okazało się, że wierząca dziewczyna, zesłyszała o naszym kościele i tutaj widzieliśmy Swietę, widzieliśmy Saszę, bo oni już myśleli o naszym kościele, ale jakoś tak to może było takim dodatkowym bodźcem. Hej Sasza. Huta. I tam te ciekawe rozmowy, ta kobieta, też się rozmawiałem z nią chwilę, ta, która miała ten tatuaż na ręku, ale człowiek, który był w związku, człowiek może 30-letni, już miał syna i tak myślał, jakim ja będę mężem, jakim będę ojcem. I mogłem powiedzieć mu, że Jezus też tutaj może mu pomóc. Galeria Kazimierz, Siergiej, z którym chodziłem, chyba przeszedłem chyba 3 kilometry albo więcej od Kazimierza aż do galerii M1, tam wzdłuż Wisły, tam można prawie tam dojść, nie wiedziałem nawet. I rozmawialiśmy, tu z kolei ćwiczyłem swój łamany rosyjski, dlaczego Jezus jest ważny, że coś więcej chodzi niż tylko, żeby wierzyć, że Bóg istnieje. Nawet strażnik. Tam akurat bywało tak, że było chłodno, ludzie pochowani, albo jeszcze byliśmy pewnego dnia rano. Rozmawiałem ze strażnikiem i trochę był wystraszony, bo to wiecie, zwykle to oni są tacy duzi, a tutaj ktoś go zaczepia i jeszcze proponuje mu rozmowę o duchowych tematach. Ale też zranienia. I spotkałem chłopaka, wyszedł na papierosa, pracownik sklepu. I kiedy zapytałem go, co sądzi o chrześcijaństwie, powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z religią. Jego mama była świadkiem Jehowy i w jakim sposób był zraniony, że nic nie chciał mieć wspólnego z rozmowami o Panu Bogu. Panowie sprzed sklepu alkoholowego, nie, jeszcze trzeźwi, ale jeden z nich nie chciał nic, a drugi był bardzo otwarty. I to też było ciekawe dla niego. I koncept, wiecie, zapłaty za grzech był bardzo jasny dla niego. Byliśmy takimi promykami do Bożej dyspozycji. Mógłbym więcej mówić, mam tam więcej napisane, ale warto dać się Bogu do dyspozycji.
Dzięki.
Niesamowite było to, że mogłem mieć randkę z żoną, że byliśmy kilka razy z Renią, bo nie zawsze mogliśmy, wiecie, razem, ale byłem z Renią w parku i rozmawialiśmy o Panu Bogu, albo ona, albo ja, wiecie, razem. Taka fajna randka. Albo też z synem, córką można.
Tutaj nawet na zdjęciu widać ich randkę z prawej strony. No nie myślałem o tym w ten sposób. Czyli znowu przypominam, za tydzień w sobotę zapraszamy każdego z was, dołączcie do nas na plantach. Później powiem jeszcze gdzie. Więc słuchajcie, mi osobiście kilka takich wskazówek, które mi pomagają by mieć taki styl życia właśnie. Jedna to jest to, co Monika wspomniała już. To jest treść tej książeczki. Tak a propos, jedna osoba z was mi je zafundowała. Bardzo dziękuję do dzisiaj. Jeszcze je używam, troszeczkę jeszcze mi zostało. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy ja wychodzę z domu, niezależnie jak jestem ubrany, gdzie wychodzę, patrzę po kieszeniach, czy rzeczywiście mam ze sobą tą książeczkę. To nie jest tak, że jestem od niej uzależniony, chociaż może już chyba jestem. Ale to nie chodzi o to, że to jest główny powód. Chodzi o to, że kiedy wychodzę z domu, to komunikuję Bogu, Panie Boże, gdziekolwiek idę, do sklepu, do lekarza, do pociągu, jestem do Twojej dyspozycji i użyj mnie tak, jakkolwiek chcesz. I to mi przypomina o tym, jak mam to przy sobie, żeby być gotowym do użycia. Wiecie już o tym, że mam tak, już 5 lat temu podjąłem taką decyzję, że kiedy jeżdżę na rowerze albo biegam, to chcę mieć przynajmniej jedną inicjatywę, żeby mówić Bogu o Jego miłości, żeby ludziom mówić o Bożej miłości i do dzisiaj staram się tego trzymać, ponieważ zdecydowałem, więc nie muszę się zastanawiać, czy mi się chce, czy nie. Staram się nie... Nie przychodzi mi dobre słowo do głowy, więc to ominę. I rzeczywiście mam tam niesamowite rozmowy, na tych błoniach szczególnie. Czasami, wiecie, przyjeżdżam, już robię 3 okrążenie, czyli ostatnio, że mam wracać do domu, a tak naprawdę nie chciało mi się jechać. A to akurat pan przyszedł, który usiadł na ławce, dopiero co usiadł i ja właśnie do niego podjeżdżam. A już za chwilę miałem zjeżdżać z błoń i się okazało, że mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. I to, co mogłem powiedzieć, wie pan co? Ostatnio to był właśnie pan Łukasz, taki młody mężczyzna. Mówię, to nie jest przypadek, że się spotkaliśmy. Mi się bardzo nie chciało tutaj jechać. Jesteś pierwszą i pewnie jedyną osobą, z którą dzisiaj tutaj porozmawiam, a ty dopiero przyszedłeś tutaj i usiadłeś. Jak to możliwe? Ja jechałem na rowerze i właśnie do ciebie podszedłem i rozmawialiśmy o tym, co najważniejsze w życiu człowieka. To nie są przypadki. Wypisałem sobie kilka takich osób, gdzie ta książeczka przypomina mi o tym, żeby porozmawiać. To jest kurier, który przychodzi z pocztą, hydraulik, taksówkarz, lekarz, do którego chodzę, współpasażer w pociągu, pacjent szpitalny, kiedy jestem w szpitalu, parkingowy, kiedy byliśmy na urlopie i pamiętam, że przyjechaliśmy na parking ten sam, co zwykle. I ten sam pan, co rok temu był na tym parkingu i ja mu pokazałem, pamięta pan rok temu, dałem panu tę książeczkę, on mówi, tak, pamiętam, pewne rzeczy już zmieniłem w swoim życiu, ale już od pierwszego zaparkowania mogliśmy być tam stałymi klientami i mieć nawet niższą kwotę zaparkowania dzięki temu. Więc, ale on do dzisiaj to pamięta i do dzisiaj ma tę książeczkę, czyli tak naprawdę treść Ewangelii i mogliśmy jego współpracownikowi też dać to. Czy mechanik samochodowy, czy w piątek, jak miałem okazję, wstyd się przyznać, dopiero pierwszy raz tak poważnie być na naszej budowie, żeby w czymś pomóc. Ale pan przywiózł płytki i mogliśmy też chwilę z nim porozmawiać i dać mu książeczkę. Był bardzo otwarty, pytał się, co tutaj będzie. No od tego, co tutaj będzie, to już jest bardzo, bardzo prosto, bardzo prosty ciąg dalszy. Więc kilka takich wskazówek, o których myślałem, co możesz ty zrobić, aby rozwijać w sobie to myślenie, to takie, wiecie, mówiłem wam kiedyś o takim porównaniu, pamiętacie, Jezus powiedział, pójdź za mną, a co, pamiętacie co? Tak, a uczynię was rybakami ludzi. Więc oczywiście, jakbym zapytał każdego z was, wszyscy powiedzieli mi, poszedłem za Jezusem, tak? Ale co z tym procesem? Czy rzeczywiście pozwalam się Jezusowi czynić rybakami ludzi? Czy mam mentalność nie wędkarza? Wiecie, bo wędkarz to chodzi wtedy, kiedy chce, dla swojej przyjemności, dla swojego hobby. A złowi to złowi, nie złowi to nie złowi, a jak złowi to wypuści, więc jemu nie zależy, nie? Rybak robi to wytrwale, z poświęceniem, nie marudzi i zależy mu na połowie. Więc potrzebujemy mieć taką mentalność. Więc kilkoma rzeczami się podzielę, które mogą pomóc nam w budowaniu być może, w odświeżaniu, w odnawianiu takiej mentalności na co dzień. Jedna to módl się wytrwale. Jak masz ludzi z zasięgu swojego wpływu, pomyśl o kilku osobach z twojej pracy, z sąsiadów, z rodziny i módl się wytrwale za nich. Nawet bez jakiejś inicjatywy na razie w stosunku do nich i oczekuj właśnie tych okazji, które Bóg dla ciebie będzie miał, ale też pozwól się Bogu użyć. Pozwól Jemu być odpowiedzią na twoje modlitwy. Nie módl się tylko tak, Panie Boże, poślij kogoś do Niego. Ale jeśli chcesz, użyj mnie. Ale módl się wytrwale. Po drugie, zbadaj swoje serce. Czy rzeczywiście zależy tobie na tych ludziach, którzy nie poznali Ewangelii? Czy rzeczywiście przeżywasz to, jesteś poruszony tym, że nadal większość Polaków idzie do piekła niż do nieba każdego dnia. I tak szczerze pobądź z Bogiem w tym temacie. Tak długo, aż coś się zadzieje. Każdego dnia powierzaj się Bogu. Tutaj myślę sobie o tym, że kiedy wstaję rano i czytam Biblię i modlę się, to jedną z moich modlitw jest, Panie Boże, uczy mnie błogosławieństwem dla każdej osoby, którą postawię dzisiaj na mojej drodze i użyj mnie tak, jak Ty chcesz. jestem do Twojej dyspozycji. Więc kiedy tak rozpoczniesz dzień, to sprawi, że zaczniesz o tym myśleć też w ciągu dnia i zaczniesz dostrzegać te okazje, które Pan Bóg Tobie daje. Zdecyduj się, że będziesz mówić. Niezależnie od tego, czy ludzie zechcą Ciebie słuchać, czy nie, jak zareagują, jak odpowiedzą, niech to będzie Twoja decyzja. Mi ta decyzja odnośnie tego mojego hobby, biegania, jeżdżenia na rowerze, bardzo pomogła w tym, że dzieje się to nie tylko w naturalnych sytuacjach, ale jest to moja inicjatywa. Pan Jezus powiedział, idźcie, więc ta inicjatywa ma być do nas. Nie zawsze będą ludzie przychodzić do kościoła, nie będą do nas dzwonić i prosić o podzielenie się z nimi Ewangelią, ale ta inicjatywa należy do nas. Monika rozmawiała z tą panią na plaży, a potem się rozstały, ale to Monika musiała podjąć decyzję, okej, to ja jeszcze podejdę do niej i spróbuję podzielić się Ewangelią. To była jej decyzja. To nie ta kobieta zapytała pierwsza o Boga. Więc zdecyduj, że będziesz to po prostu robić. A jedną z innych rzeczy może być, wybierz sobie na przykład jakiś kraj na świecie. Dowiedz się coś więcej, co tam się dzieje, co Pan Bóg robi, jacy misjonarze są w tym kraju. Być może mógłbyś wspierać finansowo i w modlitwie jakiegoś misjonarza w tym kraju. Mi już wiele lat temu Pan Bóg Indię położył na sercu, chociaż nigdy tam nie dotarłem, jest to moim marzeniem, ale od wielu lat też wspieram misjonarza, którego osobiście nigdy nie poznałem, ale dzięki temu może dzielić się Ewangelią na pełen etat. Więc to też będzie wpływać na nasze myślenie i mentalność rybaka. Użyj dostępnych narzędzi w internecie, jeśli masz takie możliwości. Jest bardzo dużo możliwości w internecie. Jeśli nie wiecie, to zapytajcie młodych ludzi, zapytajcie mnie. Ja na kilku portalach jestem aktywny jako taki e-trener, powiedzmy, do którego można zadać pytanie, z którym można przejść jakiś kurs. I tam ludzie się nawracają i tam, to kiedyś wam opowiem, przechodzę z nimi również do reala. I mam z nimi kontakt na żywo i oni oddają swoje życie Bogu, buduję dla nich, potem oni szukają swojej wspólnoty kościoła w swoim mieście. I to się dzieje. Właśnie, jeśli jeszcze nie miałeś okazji, przygotuj 3-4-minutowe świadectwo swojego nawrócenia. Przygotuj, mam na myśli, niech to będzie napisane w języku, który rozumieją ludzie, nie my, ale ludzie na zewnątrz. Niech to będzie na tyle krótkie, żeby oni chcieli Ciebie słuchać i byli zaciekawieni, żeby posłuchać Ciebie dalej. Jeśli miałbyś takie przekonanie i miał takie pragnienie, jak ja, czy Monika, czy Ewa, żeby mieć taką książeczkę ze swoją historią, to zgłoś się do nas. Jeśli zbierzemy grupę 8-10 osób, to powiem Wam o szczegółach i jest to możliwe, żeby w taki proces wejść i mieć swoje 200 sztuk. Super sprawa. Ja myślę, że wiele okazji, które wykorzystałem w naturalny sposób i Monika też, ciężko by mi było się przebić bez tego, że mogę komuś coś dać. Dla mnie to jest jedno z najlepszych spersonalizowanych narzędzi ewangelizacyjnych, gdzie jest moje świadectwo i Ewangelia i też praktyczny sposób jej przyjęcia. Więc ostatnie, przyjdź i zrób to z innymi. Za tydzień w sobotę. Zapraszamy o 12:00. Oczywiście pomyślisz, ale już wtedy mam jakieś plany. Ciąg dalszy zostawiam w Twojej głowie. Słuchajcie, i prawie na koniec opowiem Wam jedną historię. To jest Agata. Jej życie... Organizowaliśmy przez wiele lat obozy dla studentów we Władysławowie. Takie z ewangelizacją na plaży, z pracą na plaży, sprzątaniem plaży i tak dalej, 4-tygodniowe. Na jeden z takich obozów przyjechała studentka z Poznania. To jest właśnie ta Agata. Jej życie przed Jezusem, przed nawróceniem wyglądało tak. Wtedy, jak ona przyjechała na ten obóz, była taką osobą, ona napisała to w taki sposób. Niskie poczucie własnej wartości. Skutkiem była agresja, wywyższanie się, poniżanie, wyśmiewanie innych, obrażanie się, manipulacja emocjonalna, przepraszam, tłumaczkę Darię, zazdrość, problemy z budowaniem relacji, samotność, totalny brak pokory, porywczość, gwałtowność, myśli samobójcze, prawie codziennie szukanie w internecie metod, by to zrobić, pamiętliwość, chęć odwetu, nieszanowanie rodziców, w nawiasie łagodne określenie, przeklinanie, egoizm, samolubstwo, skupienie się na sobie i własnych potrzebach. A po złamaniu nogi traktowałam go, Boga, i to wydarzenie jako zamach na moją samodzielność, niezależność. Nienawidziłam go, chciałam o nim zapomnieć i mówiłam mu, żeby wynosił się z mojego życia. Tak wyglądało jej życie i w takim stanie ją spotkaliśmy wtedy też na obozie. I wiecie, poprosiłem ją, żeby napisała mi, okej, jak się twoje życie zmieniło? Jak jest teraz i co potem? Poczucie sensu życia, pokój serca, pewność, że jestem w rękach Boga, który zatroszczy się o mnie, coraz więcej życzliwości, cierpliwości, łagodności, uprzejmości, pokory, radość, wolność od zazdrości, robienia rzeczy na pokaz i dla podziwu ze strony innych, głód poznawania nowych osób, ciekawość, przebaczenie, niezapamiętywanie, nierozpamiętywanie przeszłości, niechowanie uraz, branie odpowiedzialności za swoje życie, dostrzeganie potrzeb innych, wrażliwość na nie i stawianie ich ponad własne, wolność od skupienia się na sobie, ogromna radość ze służenia innym, coraz rzadsze marudzenie i narzekanie, świadomość i pewność swojego poczucia wartości, niebudowanie jej na osobach, rzeczach, skoro Jezus uznał, że dla mnie warto dać się tak okrutnie skatować i zabić, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że za śmieci ani dla zabawy tego nie zrobił. Swoją drogą po nawróceniu na samą myśl o tym, a co dopiero słuchając, czytając te fragmenty Biblii odnośnie męki i śmierci Jezusa, płaczę za każdym razem, niezależnie od miejsca i czasu. To jest właśnie ta Magda, Agata dzisiaj. Wiecie, byliśmy tydzień temu z Moniką na konferencji w Warszawie Ruchu Ewangelicznej Polski i zdziwiłem się, że kiedy wchodziliśmy do budynku, właśnie zobaczyłem tą Agatę. Była wśród wolontariuszy, którzy pomagali przy rejestracji. Miałem okazję zamienić z nią chwilę, usłyszeć co u niej. I wiecie, nie mogłem tak naprawdę powstrzymać łez z moich oczu. Nie byłem w stanie. To była przecież, tak jak wam czytałem, to jest opis dwóch różnych osób. To jest tylko i wyłącznie cud. Inaczej to się nie może wydarzyć. Jakimś coachingowaniem nie można aż tak zmienić osoby ludzkimi sposobami. I wiecie co? My mamy niesamowity przywilej towarzyszenia ludziom właśnie w takich rzeczach, w takich przemianach, w takich cudach. Bardzo mi się podoba nasza córka Marta, akurat studiuje położnictwo, bardzo mi się podoba to podobieństwo. Troszeczkę takimi położnymi jesteśmy. Jak ktoś rodzi się na nowo z ducha. Więc przypomnijcie sobie to spotkanie z Jezusem. Przypomnij sobie to spotkanie z Jezusem. I co ci wtedy powiedział? A być może tak naprawdę po raz pierwszy w taki świadomy sposób słuchasz tych słów od Niego teraz. Pomimo iluś tam lat życia z Nim. Kiedy to podszedł do ciebie i zwrócił się do ciebie w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idź więc i pozyskuj uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzci ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ucz przestrzegać wszystkiego, co Tobie przekazałem. A oto ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Chciałbym, abyśmy najbliższy czas poświęcili modlitwie. Dlatego też nie było tego czasu, co zwykle w czasie uwielbienia, o nasze potrzeby i tak dalej, bo chciałbym, abyśmy poświęcili ten czas na modlitwę właśnie o tą potrzebę każdego z nas. O nasze serce, naszą wdzięczność Bogu, która sprawi, że pójdziemy do innych opowiedzieć im o Jego miłości do nas i do nich samych. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś i czego potrzebujesz, jakiej odnowy, odświeżenia, zachęty, a być może jesteś w miejscu, gdzie nie potrzebujesz tego, więc módl się za tych, którzy tego potrzebują. I wiecie, tam była taka nazwa Bethlehem Outside i inne, czy często słyszymy ogłoszenia kościół uliczny, ale to nie znaczy, że jest jakaś wyselekcjonowana grupa ludzi, która ma coś robić w kościele. I skoro oni już są, no to super się dzieje. Nie. Bethlehem Outside to nie oznacza, że spoza kościoła ktoś coś zrobi poza kościołem. Nie. To oznacza, że my jako Bethlehem zrobimy coś dla tych, którzy są na zewnątrz. Nie wiem, czy pamiętacie słowa naszego biskupa Kamińskiego przy jednej z okazji, jak się dzielił wizją na kolejny rok, zadał takie pytania. Czy to, co robimy w naszym Kościele, pomaga w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa? Co zrobić, gdy to utracimy? Nie wiem, czy pamiętacie. Zapalić lampę i być może pozamiatać, jeśli jest taka potrzeba. Nawet powiedział takie mocne słowo, jeśli straciliśmy zdolność do zdobywania grzeszników, to jest to dramat. Więc podczas tej pierwszej pieśni, którą zaśpiewamy, nie musisz nawet jej śpiewać, ale pomyśl o tym, gdzie jest twoje serce. Jak bardzo jeszcze przeżywasz to, co Jezus zrobił dla ciebie. Jak bardzo to przenika nawet twoje emocje, nie tylko myśli i intelekt. Kiedy ostatnio płakałeś, dziękując Mu za to, co zrobił dla ciebie na krzyżu? Pomyślmy i porozmawiajmy z Nim w czasie tej pieśni. Abyśmy nie wyszli stąd w takim samym stanie, jak przyszliśmy. Ty dobrze wiesz, czego potrzebujemy, aby być bliżej Ciebie i aby być odważnymi świadkami, którzy będą głosić Ewangelię w Twojej mocy, w Twojej łasce, w Twojej miłości do innych. Ty dobrze wiesz i my dobrze wiemy tak naprawdę, co nam przeszkadza w tym, co nas blokuje, co nas zatrzymało. Pomóż nam podjąć decyzję. Wskaż nam, jaką decyzję. Daj nam odwagę i daj nam potrzebną wiarę. że damy radę, że możemy. Jaki mały krok możemy potrzebujemy podjąć, abyś nas dalej poprowadził, pobłogosławił i używał. Połóż nam na sercu naszych bliskich, naszych sąsiadów, współpracowników, znajomych, bliższych i dalszych. Tak, abyśmy nie mogli nie modlić się za nich. Panie, to Ty tak zdecydowałeś i to jest Twój plan, aby użyć nas, Twój Kościół, aby dobrze wykorzystywać czas, gdyż dni są złe. Chcemy go wykorzystywać na szukanie Ciebie, na poznawanie Ciebie, ale też nie cieszenie się samymi sobą, ale też danie okazji innym, aby oddali Tobie swoje życie, aby poznali Ciebie, aby podjęli tą najważniejszą decyzję i doświadczyli miłości i przebaczenia i zbawienia już na wieki. Panie, proszę Ciebie, aby w każdym z nas rozpoczął się taki proces tego więcej. Ja wiem, że Ty dla nas indywidualnie i dla naszego Kościoła masz więcej i więcej. I każdy z nas ma marzenie, że z tym nowym Betlejem, które się buduje, to nie będzie tylko budynek, ale że to jest też to, co Ty masz dla nas dalej i dalej, więcej i więcej. Ale to wszystko zaczyna się od każdego z nas. Będziemy takim Kościołem, jakim będzie każdy z nas. Więc teraz zaśpiewajmy tę pieśń właśnie jako Betlejem, z taką myślą właśnie o nas jako Kościele Betlejem, żeby nas jako Kościół Bóg wyposażał i uczył i czynił rybakami ludzi. Wiecie, rybak nie działa w pojedynkę. On potrzebuje innych rybaków w dużej łodzi. Potrzebujemy siebie nawzajem. Spotkajmy się za tydzień o 12:00. I o innych porach, innych okazjach, ale przede wszystkim niech to będzie stylem naszego życia. Jeżeli potrzebujesz w tym pomocy, zachęty, być może osoby, która przez jakiś czas Ci w tym pomoże, daj mi znać, pomyślimy o tym. Nie bądź w tym sam. Więc zaśpiewajmy jeszcze raz to, ale jako Kościół, aby niech to będzie naszą modlitwą jako Kościoła Betlejem, aby te rzeczy i to wyposażanie i namaszczenie właśnie do bycia świadkiem i światłem dla ludzi z zewnątrz, żebyśmy nim byli. Jeszcze zanim się tam przeprowadzimy. Amen.